Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Taki duży, taki mały może świętym być. Taki gruby, taki chudy może świętym być. Taki ja i taki ty.
3 czerwca Benedykt XVI kanonizuje błogosławionego Szymona z Lipnicy. Papież ogłosi też świętym pierwszego Brazylijczyka. Program zaczniemy od aktualności watykańskich. Następnie wysłuchamy rozmowy księdza Józefa Polaka z dyrektorem krośnieńskiego studia Radia Fara. Natomiast w wielkopostnej refleksji przypomnimy o znaczeniu miłości w życiu człowieka. 23 lutego na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Pięcioro błogosławionych zostanie zaliczonych w tym roku w poczet świętych. Kanonizacje czworga z nich, w tym błogosławionego Szymona z Lipnicy, odbędą się 3 czerwca. Wcześniej natomiast, 11 maja, kanonizowany będzie w czasie podróży Benedykta XVI do Brazylii błogosławiony Antoni od świętej Anny. Decyzję w tej sprawie podjęli dziś pod przewodnictwem papieża kardynałowie na zwyczajnym konsystorzu publicznym. Wśród nowych świętych, obok wspomnianego Polaka i Brazylijczyka, znajdą się Francuzka, Holender i Maltańczyk.
Postacią najbliższą nam ze względu na narodowość, a równocześnie należącą do najodleglejszej epoki jest Szymon z Lipnicy. Jego kult jako błogosławionego zatwierdził w roku 1685 błogosławiony Innocenty XI, mówi wicepostulator sprawy kanonizacyjnej ojciec Wiesław Murawiec.
Błogosławiony Szymon z Lipnicy przyszedł na świat około 1435 roku w małym miasteczku koło Bochni w Lipnicy Murowanej. O jego latach dziecinnych hagiografowie piszą właściwie bardzo mało, tylko tyle, że odznaczał się pobożnością i pragnieniem zdobywania wiedzy. Po ukończeniu szkoły parafialnej zapisał się w Krakowie na Wydział Artium Akademii Krakowskiej w 1454. Składając tylko 1 grosz wpisowego, to świadczy, że jego rodzice nie byli nawet średnio zamożni. W 1457 ukończył Fakultet Sztuk Wyzwolonych w stopniu bakałarza i wstąpił do nowo założonego klasztoru świętego Bernardyna w Krakowie pod Wawelem, do którego w tamtych latach wstąpiło wielu akademików pod wpływem pokutnych kazań świętego Jana Kapistrana. W zakonie braci mniejszych zwanych w Polsce Bernardynami zasłynął jako wybitny kaznodzieja i skryptor. Był przez 6 lat kaznodzieją katedry na Wawelu i przepisywał wraz z grupą braci dzieła ascetyczne potrzebne w kaznodziejstwie. Błogosławiony Szymon znaczał się głęboką wiarą oraz szczególną czcią najświętszego imienia Jezus jako Zbawiciela miłosiernego dla grzeszników. Prowadził bardzo umartwione życie zakonne. Zmarł w Krakowie w czasie morowej zarazy w 1482 roku, kiedy to odwiedzał chorych i umierających w ich domach i sam się od nich zaraził. Jest szczególnie czczony w całej Małopolsce jako patron matek w stanie błogosławionym. Pozostał do dzisiaj rękopis po nim, spisany szczególnie przez Władysława Zgielniowa, w którym zamieścił uzdrowienia dokonane za przyczyną błogosławionego Szymona. Dla wszystkich, którzy chcą dokładniej zapoznać się z życiem i działalnością błogosławionego Szymona, polecam książkę kanonizacyjną pod tytułem Święty Szymon z Lipnicy 1435-1482 autorstwa ojców Romualda Gustawa i Kajetana Grudzińskiego.
Natomiast błogosławiony Antoni od świętej Anny Galvão de França będzie pierwszym kanonizowanym Brazylijczykiem. Żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Urodził się w roku 1739 w brazylijskim stanie São Paulo. On również, jak błogosławiony Szymon, był kapłanem zakonu braci mniejszych. Należał do jednej z jego ówczesnych gałęzi, zwanej Alcantarynami. Założył w São Paulo klasztor kontemplacyjny sióstr koncepcjonistek. Zmarł w roku 1822. Beatyfikował go przed 9 laty Jan Paweł II.
Pozostali kandydaci do kanonizacji, których dotyczył dzisiejszy konsystorz, urodzili się w XIX wieku. Strojga z nich najwcześniej, bo w roku 1817 przyszła na świat w Metz we Francji jedyna w tym gronie kobieta, błogosławiona Maria Eugenia od Jezusa Milleret de Bru. Założyła zgromadzenie sióstr Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Zmarła w Paryżu w roku 1898. Do chwały ołtarzy wyniósł ją w roku 1975 Paweł VI.
W roku 1821 urodził się w Holandii błogosławiony Karol od świętego Andrzeja Hoben. Jako kapłan zgromadzenia pasjonistów został on wysłany do pracy apostolskiej w Anglii. 20 ostatnich lat życia spędził w stolicy Irlandii, Dublinie, gdzie zmarł w roku 1893. Beatyfikował go 19 lat temu Jan Paweł II.
Najbliższy nam epoką kandydat do kanonizacji to błogosławiony Jerzy Preka, urodzony na Malcie w roku 1880. Ten kapłan diecezjalny założył Towarzystwo Nauki Chrześcijańskiej, obecne dziś w różnych krajach. Szerzył znajomość Pisma Świętego w przekładzie na język maltański. Zmarł w roku 1962. Jan Paweł II wyniósł go do chwały ołtarzy 6 lat temu w czasie swej ostatniej podróży apostolskiej na Maltę.
W Watykanie trwa Międzynarodowy Kongres o sprzeciwie sumienia w obronie prawa do życia. Dwudniowe spotkanie zostało zorganizowane przez Papieską Akademię Pro Vita. Naukowcy będą się zastanawiać, czy istnieje specyficznie chrześcijański sposób odwoływania się do sumienia, jaki jest związek między sumieniem a prawem do życia oraz czy istnieje jakiś fundament etyczny i prawny dla sprzeciwu sumienia w stosunku do działań, które łamią prawo do życia.
W kongresie uczestniczy Monika Wójcik z Papieskiego Instytutu Rodziny w Warszawie. Będzie ona mówić o prawie regulującym zabijanie dzieci nienarodzonych w krajach byłego Związku Radzieckiego i w Polsce oraz o kwestii wrażliwości sumienia na dokonywanie aborcji.
Można powiedzieć, że ta wrażliwość została zabita przez prawo. Prawo, które powinno być nauczycielem, jest właściwie deprawatorem w tej chwili, ponieważ zgadza się na zabijanie dzieci już poczętych. Zezwala na to zupełnie legalnie za pieniądze podatników. Jeżeli jest takie masowe zabijanie dzieci, prowadzi to do zabijania także dorosłych, ponieważ sumienie człowieka musi być kształtowane tak, że prawo ma pomagać w tym, a nie przeszkadzać. Widzimy tutaj jakąś ogromną destrukcję prawa, które nie liczy się z rzeczywistością, która nas otacza. To jest zjawisko cywilizacji śmierci.
Watykański Kongres przebiega pod hasłem Sumienie chrześcijańskie w obronie prawa do życia. Jego uczestnicy zastanawiają się, w jakich dziedzinach poza aborcją można domagać się sprzeciwu sumienia. Przedstawiono są też aktualne tendencje w prawie państwowym i międzynarodowym dotyczące kwestii sprzeciwu sumienia w dziedzinie bioetyki i eutanazji.
Polskich programów Radia Watykańskiego można słuchać w Przemyślu, w Jarosławiu, w Krośnie dzięki retransmisji w Radiu Fara. Naszym gościem w studiu dzisiaj ksiądz Paweł Kaszuba, dyrektor krośnieńskiego studia Radia Fara. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Proszę księdza, powiedzmy ogólnie zaznajomy słuchaczy, czym jest Radio Fara?
Radio Fara jest na pewno rozgłośnią, która chce być z ludźmi i jesteśmy po prostu radiem katolickim, które wypełnia ten czas głoszeniem Słowa Bożego, głoszeniem Ewangelii, głoszeniem właściwie tego wszystkiego, co tworzy dobrą nowinę. Jest po prostu też głosem kościoła diecezjalnego, głosem biskupa na terenie archidiecezji przemyskiej i tak funkcjonujemy, tak chcemy funkcjonować w tej chwili.
Jeżeli chodzi o rozgłośnie katolickie, czasy w kraju nie są łatwe dla tych stacji, które właśnie w jakiś sposób nie uczestniczą w sieci. Jak sobie radzicie?
Radzimy sobie przede wszystkim dzięki naszym radiosłuchaczom. To dzięki ich dobrej woli, też wsparciu i modlitwy, i finansowemu. Po prostu to radio może funkcjonować. Ono jest częścią tego kościoła archidiecezji i dzięki tej archidiecezji po prostu żyje i dla niej chce pracować.
3 miasta, 3 studia. Jak działacie w praktyce?
To bardzo, bardzo trudne w połączeniu, ale jakoś sobie radzimy. To są specyficzne właśnie studia. Każde ze studiów ma coś do wniesienia w całość tego radia, w całość tej informacji archidiecezjalnej. No, studio krośnieńskie na przykład jest takim studiem typowo młodzieżowym. Chce takim być i z woli księdza biskupa Adama Szala, który tak bardzo mocno jak gdyby wskazywał na to, żeby to studio było właśnie młodzieży, dla młodzieży. No, staramy się też oczywiście ten program mieć otwarty dla wszystkich radiosłuchaczy. No i dwa pozostałe studia, studio główne w Przemyślu, gdzie jest realizowany cały program. Nasze studia się po prostu łączą w danym czasie. Mamy ten podział czasu antenowego i no, wymieniamy się po prostu. Ramówka jest taka sama wszędzie, z tym, że oczywiście program jest już dowolnie w treści przygotowywany przez każde studio i tych ludzi, często młodych, którzy nam po prostu pomagają, wolontariuszy najczęściej.
Łatwo jest obecnie młodzież zapalić do tego rodzaju zaangażowania?
Znaczy media teraz są popularne. Jeżeli ktoś odkryje jakieś swoje hobby, jakąś swoją miłość właśnie choćby w radio, co nie jest łatwe, to na pewno przychodzi i bardzo chętnie nam pomaga. I mamy bardzo dużo młodych ludzi, na przykład choćby uczniów, których w szkole średniej spotykamy. Oni się tym interesują, co ksiądz robi. Proszę pokazać. No i przychodzą, my ich zapraszamy. Później wchodzą w taką chyba pasję trochę radiową. Poza tym ogromna odpowiedzialność, która ciąży na takim młodym dziennikarzu, chyba powoduje, że on ma chęć do tego, żeby tak się zaangażować, bo wie, że to, co robi, jest ważne i że może służyć po prostu drugiemu człowiekowi każdego dnia, czy może troszkę rzadziej, bo to wiadomo, szkoła, obowiązki, ale z wielką radością i taką chęcią młodzi ludzie zawsze są u nas w studio i bardzo im za to dziękuję.
Radio w pewien sposób tworzone poprzez społeczeństwo młodzież. Nadajecie w oparciu o koncepcję społeczną. Czy łatwo się jest na rynku utrzymać?
Znaczy, my nie chcemy walczyć o rynek. Po prostu chcemy służyć. Nawet jak rozmawiałem z księdzem arcybiskupem, jeszcze pamiętam kiedyś na rozmowie przed właśnie święceniami kapłańskimi, no weszliśmy po prostu na ten temat radia i określiłem radio jako przedłużenie ambony. Taką tubę diecezjalną, tubę dla, czy głośnik dla kapłana, dla biskupa, dla tych, którzy głoszą Słowo Boże, ale i także dla zwykłego człowieka, który ma coś do powiedzenia, który chce podzielić się czymś dobrym i na pewno radio nie walczy o to, żeby znaleźć na przykład czas na reklamy, żeby znaleźć czas na jakiegoś słuchacza, który jest złakniony tylko dobrej muzyki, czy w sensie oczywiście dobrej muzyki takiej, którą słuchamy w innych stacjach, choćby komercyjnych. My stawiamy na słuchaczy, którzy lubią programy wartościowe, edukacyjne, programy społeczne, dotykające problemów, dotykające tego życia takiego codziennego, gdzie no, w tych stacjach komercyjnych tego brakuje, szuka się właściwie tylko jakiejś sensacji i słuchalności. My nie stawiamy na słuchalność, stawiamy na dotarcie właśnie do drugiego człowieka i głoszenia mu tej dobrej nowiny, dobrego słowa, radości, nadziei, to co w dobrym radiu powinno być.
Radio jako przedłużenie ambony to jest koncepcja ewangelizacyjnie bardzo słuszna. Tylko czy słuchacz w kościele 24 godziny na dobę wytrzyma?
Nie, no oczywiście w naszym radio 24 godziny na dobę nie ma tylko tematów religijnych. Są, jak powiedziałem, te tematy społeczne. Jest też oczywiście mnóstwo dobrej muzyki ze wskazaniem właśnie na muzykę chrześcijańską. Chcemy właśnie taką muzykę promować, pokazywać. Oczywiście mamy zaprzyjaźnione zespoły, choćby Deus Meus, który zawsze znajduje to miejsce na naszej antenie. Też na pewno programy kulturalne, programy typowo młodzieżowe, programy autorskie, jest miejsce na muzykę poważną, jest miejsce na refleksje choćby z prasy, jest miejsce na serwisy informacyjne i nie tylko oczywiście katolickie informacje znajdują się w takich serwisach. No my chcemy właśnie i docieramy do miejsc, do konkretnych miast, gdzie jesteśmy słyszani i prosimy o to, żeby podawać też te informacje, które dotyczą mieszkańców i te informacje podajemy na naszej antenie.
Na waszej antenie jest także miejsce na Radio Watykańskie. Przypomnijmy, Przemyśl, Jarosław i Krosno. Można nas słuchać na jakich falach i w jakich godzinach?
Radio Watykańskie ma to swoje stałe miejsce i zawsze jest obecne właśnie w Radio Fara, no bo to jest też głos Kościoła, który my chcemy przedłużać w naszej diecezji. Na częstotliwości 98,2 jesteśmy słyszani w tej części Przemyśla, Jarosławia i okolic, natomiast na 104,5 MHz to jest Krosno, Sanok, te okolice bardziej w stronę Bieszczad. No, mamy nadzieję, że już za niedługo będziemy mogli z jeszcze mocniejszym sygnałem wyjść do naszych radiosłuchaczy. Planujemy właśnie zwiększenie tej mocy, a właściwie powrócenie do mocy, która powinna być i podwyższenie masztu. No jeżeli to się uda, to jeszcze dalej i Watykan, i nasze radio będzie można usłyszeć i zawsze te serwisy watykańskie są obecne w tym czasie właśnie nadawania dla naszych radiosłuchaczy.
Transmisja bezpośrednia o 16.15 i o 20.00 plus dwie powtórki dziennie.
Tak jest, dwie powtórki dziennie o 9.00 i o 11.00, a czasem wraca się na przykład do jakiegoś ważnego tematu, który był poruszany w takim serwisie watykańskim, to powracamy nawet częściej. Może fragment, już niekoniecznie cały, ale może fragment dotyczący na przykład naszych okolic czy archidiecezji i to, w jaki sposób funkcjonuje jako ta dobra, potrzebna, konieczna informacja.
Proszę Państwa, przypomnijmy, gościem w studiu dziś był ksiądz Paweł Kaszuba, dyrektor krośnieńskiego studia Radia Fara. Dziękuję serdecznie za wizytę. Życzę wielu łask Bożych. Dalszą pracę, dobrą, owocną.
Bóg jest miłość.
Wielki Post z Janem Pawłem II.
Każdy bowiem, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga, bo Bóg jest miłość. Czy jest miejsce bardziej stosowne, gdzie by można o tym wszystkim mówić, jak nie tu w Gdańsku? W tym bowiem mieście narodziła się Solidarność. Było to przełomowe wydarzenie w historii narodu naszego, ale także w dziejach Europy. Solidarność otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym, zburzyła mur berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy, rozdzielonej od czasu wojny światowej II na dwa bloki. Nie wolno nam nigdy tego zatrzeć w pamięci. To wydarzenie należy do naszego dziedzictwa narodowego. Słyszałem wtedy w Gdańsku od was: nie ma wolności bez solidarności. Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedole innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich. Tej miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy wezwani, drodzy bracia i siostry, do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego, do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba Polsce i światu ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają. Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości, do tego źródła, jakim jest Bóg. Bóg, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Jezus Chrystus jest tym, który człowiekowi objawia miłość, ukazując mu zarazem najwyższe jego powołanie. Chrystus wskazuje słowami kazania na górze, jak trzeba realizować to powołanie. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
Fragmentem homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Sopocie 5 czerwca 1999 roku kończymy nasz magazyn. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, laudetur Jezus Chrystus.